Studio Starogard Gdański.
Jak co wtorek po 14:00 audycja z naszego studia terenowego, dzisiaj ze Starogardu Gdańskiego. Plan na najbliższą godzinę jest następujący. Najpierw będziemy w Bobowie, a po 14:30 przeniesiemy się do Malborka. Grzegorz Armatowski, kłaniam się nisko i zapraszam. No i zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu gość Sylwester Patrzykąt, wójt gminy Bobowo. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Pan jest wójtem Bobowa już trzecią kadencję.
Tak jest. Dokładnie 13 lat.
I jaki to był okres?
Dosyć burzliwy, ale i intensywnej pracy. No, wykonaliśmy szereg różnych zadań. Postawiliśmy sobie za priorytet wybudowanie przede wszystkim dróg gminnych, odtworzenie też ich nawierzchni, modernizację też tych dróg. To nam się w bardzo dużym stopniu udało. Właściwie został taki minimalny procent do kończenia. Zakładam, że w najbliższych 5 latach one zostaną ukończone i będziemy mogli powiedzieć tak naprawdę, że w gminie Bobowo większość dróg jest, a nawet około 100% będzie betonowych, bądź asfaltowych, bądź utwardzonych.
Czyli odchodzicie od gruntowych dróg.
Tak jest. Odeszliśmy od gruntowych dróg, ale oczywiście też nie zapominamy o tym, że chcemy mieć troszeczkę przyrody, więc te drogi gruntowe, takie jak ciągną się przez lasy, może wśród pięknych krajobrazów, tych nie będzie.
No to prawda, to jest jakieś wytłumaczenie.
Tak? No tak, ale tak standardowo jest ich bardzo mało.
A z kanalizacją jak wygląda?
Z kanalizacją też jesteśmy już na... Ja rozpocząłem kanalizowanie gminy po poprzednim wójcie. Otrzymałem, właściwie to było w 2010 roku, w grudniu zostałem wójtem. Leżał na biurku projekt budowy kanalizacji, rozpoczęcia w ogóle kanalizowania gminy Bobowo i on jeszcze nie miał pozwolenia na budowę. Pamiętam, że do 31 stycznia następnego roku trzeba było złożyć wniosek do PROW-u i musieliśmy w trybie natychmiastowym.
Czyli było takie pierwsze bojowe zadanie.
Tak jest. Jeszcze pamiętam, zima była straszna, ale w 2010, to znaczy nie aż tak straszna, ale ciężka. I kiedy objąłem te obowiązki, najpierw musiałem się zmierzyć właśnie z odśnieżaniem, z wszystkimi takimi formami zadbania o drogi, ponieważ w Bobowie nie ma zakładu usług komunalnych. Jest to zadanie własne gminy i z tym walczymy. I w tym właśnie czasie podjęliśmy decyzję i udało nam się uzyskać to pozwolenie na budowę i wybudowaliśmy kanalizację w tym przede wszystkim w naszej największej miejscowości w Bobowie i teraz doprojektowujemy właśnie w tym roku ruszę z przetargiem na następną część Bobowa, tam mam pozyskane 2,5 miliona złotych i będziemy budować następną część kanalizacji w miejscowości Kamanowo i też na wyjeździe z Bobowa za mostem skanalizujemy te najważniejsze części i też już projektujemy następną część kanalizacji pod Wysokę. To jest trudne zadanie dla naszego samorządu. My nie posiadamy oczyszczalni ścieków. Te ścieki oddajemy do oczyszczalni w Jabłowie. Współpracujemy z gminą Starogard Gdański.
Ale to jest dobre rozwiązanie Pana zdaniem? Czy kosztowne?
To takie decyzje zapadły wcześniej. Decyzje o aglomeracji, o pewnie środkach, które marszałek przekazuje na dofinansowanie, więc to są decyzje wyższego rzędu i dla takiej małej gminy jak Bobowo. My się często zastanawiamy, czy nie lepiej, żebyśmy mieli swoją oczyszczalnię. Pewnie tak, bo my się rozbudowujemy. I to
więc pewnie kiedyś trzeba będzie się zbliżyć.
Docelowo oczywiście. To nie ulega żadnym wątpliwościom. Bo postawiliśmy też na rozwój demograficzny. Przybywa u nas mieszkańców. W 2010 roku, kiedy zostałem wójtem, tych mieszkańców liczyliśmy 2050, teraz mamy już prawie 2250, także, a szczególnie pandemia to spowodowała, ci mieszkańcy do nas przybywają, kupują działki, wydajemy bardzo dużo.
No szukają spokoju też, prawda? A Bobowo
myślę,
jest położone
tak. Myślę, że tak.
W takim właśnie dość dobrym miejscu, jeżeli chodzi o ten spokój, przyrodę i tak dalej.
Nie tylko spokój, podpowiem, ale to muszę powiedzieć, że takie dla mnie, bo się tam urodziłem, takie piękne miejsce na ziemi, a uświadomiłem mnie o tym moja małżonka, która pochodzi z Białogardu, z miasteczka takiego koło Koszalina. I ona zauważyła, że myślała, że się nie przyzwyczai na tym obszarze wiejskim, ale mówi tak, do Starogardu ma bliziutko, do galerii też, do kina również, do teatru jedzie sobie z przyjemnością autostradą, więc takie wspaniałe miejsce. Basen jest w Starogardzie. Jesteśmy między Skurczem też, a Starogardem, więc takie centralnie dobrze położone miejsce, no i spokój, i przede wszystkim obecność przyrody, bo jesteśmy gminą typowo rolniczą, także jak zaczynają pięknie rosnąć zboża i rozwijać się przyroda, to
aż
jest...
rzepak naprawdę... dopiero jak pięknie.
Dobrze, rzepak czuć na całym Bobowie, jeżeli kwitnie. Więc lokalizacyjne, piękne miejsce i jesteśmy z tego dumni. Ja jestem ogromnie dumny, że tam mogę mieszkać.
A właśnie, bo zanim pan został wójtem, był pan nauczycielem matematyki. Dobrze
tak
pamiętam?
Jest,
dobrze
tak
pamiętam.
Jest. Ja jestem z wykształcenia matematykiem. Dodatkowo mam skończone inne studia, techniczne studia oraz zarządzanie administracją. Ale ogólnie kocham matematykę i zawsze też...
Czyli budżet ma pan w małym palcu.
Taką nadzieję, nawet na pamięć.
Panie wójcie, jakie plany na ten rok 2024, jeżeli chodzi o rozwój gminy?
No, mamy dosyć poważne plany. My pozyskaliśmy jeszcze w 2023 szereg środków i takim naszym marzeniem jest wybudowanie stołówki przy szkole naszej i ta stołówka ma pełnić takie dwie funkcje. Przede wszystkim zapewnić wyżywienie naszym dzieciom w szkole, a taki docelowy plan może po czasie funkcjonowania szkoły chcielibyśmy zapewnić posiłek naszym mieszkańcom, a szczególnie tym najstarszym. To jest takie nasze marzenie. No, oczywiście musimy pokonać szereg przepisów.
Ale na jakiej zasadzie? Takiej, że będziecie dostarczać te posiłki?
Nie, będziemy zapraszać na stołówkę, żeby te starsze osoby, żeby mogły tam skorzystać z posiłku. Natomiast pewnie będziemy myśleć nad tym, przede wszystkim będzie myślał GOPS, jak rozwiązać i wyłapać te osoby, które przykładowo nie mają możliwości dotarcia do tej stołówki. Ale to jest przyznam się szczerze jeszcze o szczegółach takich... Na to przyjdzie czas. Ale do tego pomysłu jeszcze, do tej stołówki chcieliśmy nad tą stołówką dobudować część szkoły, gdzie przeniesiemy nasze dzieci z klas 1-3, a na miejsce, w którym dzisiaj są, czyli przy kościele w starej szkole, wyremontowanej zresztą pięknej szkole, gdzie mamy przedszkolaków w wieku od 3 lat do 5 i właśnie klasy 1-3, to chcielibyśmy te klasy 1-3 stamtąd przenieść po wybudowaniu tej stołówki, rozbudowie, nadbudowie nad stołówką pomieszczeń dla klas 1-3, chcielibyśmy tam przenieść przedszkole. A ze starych budynków przedszkola, no marzyłoby się nam stworzenie żłobka. Oczywiście żłobka jeszcze też pracujemy nad tym i będziemy zastanawiać się w jakiej formie. Czy to będzie forma, gdzie będzie zarządzać gmina, od czego jestem daleki, bo niestety finanse w wydatkach bieżących są dosyć słabe na dzień dzisiejszy. Ale może znajdzie się jakieś partnerstwo publiczno-prywatne i ktoś ten żłobek przejmie i będzie nim zarządzał.
I jeszcze na koniec zapytam pana o pana plany polityczne, bo wybory będą 7 kwietnia.
Tak jest. No, zdecydowałem się wraz z moim komitetem, że będę startował do następnych wyborów. To by była moja 4. kadencja. Mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, które udało się zmienić i rozwinąć, bo będą też mieć wpływ na decyzje mieszkańców. Bardzo mam duże nadzieje do tego, że jeszcze mamy wiele planów i udałoby się nam je zrealizować, ale tutaj...
Wyborcy zdecydują,
dokładnie.
Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu w Starogardzie Gdańskim. Wójt Bobowa, Sylwester Patrzykąt był naszym
gościem.
Dziękuję bardzo.
Studio Starogard Gdański.
No i czas na drugą część audycji z naszego studia terenowego na Kociewiu. Za chwilę sprawdzimy, co słychać w Malborku. No i zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do pobliskiego Malborka. Przewodniczący Rady tego miasta jest w naszym studiu. Paweł Dziwosz, witam serdecznie.
Dobry panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk. Dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać.
I podsumować kadencję, no bo kadencja się kończy. Już 7 kwietnia mają być wybory samorządowe. Jakie te 5 lat były dla Malborka?
Właśnie, fajnie, że pan o to pyta. To była najdłuższa chyba w historii samorządu i samorządności polskiej kadencja.
Bo... No tak, bo gdyby nie właśnie zarządzenie wyborów na wiosnę, to już bylibyśmy po wyborach, bo jesienią by się odbyły.
Zgadza się. Więc najdłuższa kadencja dla mnie osobiście było to ogromne wyzwanie, bo pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Miasta Malborka, więc była to dla mnie ogromna przyjemność, zaszczyt i honor móc reprezentować Radę Miasta, ale także mieszkańców i sprawować tę funkcję.
Pierwszy raz był pan przewodniczącym?
Przewodniczącym, tak. To był mój debiut, tak możemy powiedzieć.
Jak to wygląda z perspektywy przewodniczącego?
Znaczy, powiem szczerze, że bardzo ciekawe zajęcie. Dużo spotkań z mieszkańcami, ja za to serdecznie mieszkańcom dziękuję. Wiele spotkań z organizacjami pozarządowymi, no, reprezentowanie Rady na zewnątrz, organizowanie pracy Rady.
Czyli odpowiedzialność wielka.
Jest i ogromna odpowiedzialność, ale także wielka satysfakcja, że można reprezentować mieszkańców, się z nimi spotykać i rozwiązywać przede wszystkim ich problemy i problemy miasta.
No, a mieszkańcy są zainteresowani tym, co się dzieje w samorządzie, czy niekoniecznie?
Te zainteresowanie rośnie, chociaż myślę, że więcej się wymaga od władz niż samemu się wnosi, ale myślę, że to też jest zadanie dla nas właśnie, dla samorządowców, żeby mieszkańców oddolnie aktywizować do tego, aby działali, żeby się włączali w procesy, które zarządcze miasta. Więc mieliśmy ostatnio na sesji Rady Miasta Malborka taki przypadek, że no w Malborku pierwszy raz się to zdarzyło, że mieszkańcy założyli Komitet Obywatelski i złożyli projekt uchwały. Niestety większość radnych ten projekt uchwały nie przyjęła go. Nie większość, tam było remis, więc uchwała nie została podjęta, no ale mieszkańcy wyszli z inicjatywą.
Która została de facto odrzucona.
No niestety, ja nad tym ubolewam. Ja tutaj akurat stałem po stronie mieszkańców. Bo
a czego dotyczyła ta inicjatywa?
Wykonania kanalizacji deszczowej na jednych z dzielnic w mieście. I rzeczywiście mieszkańcy od lat się upominają, od ponad 30 o tę inwestycję. No i niestety nie została wprowadzona do budżetu miasta, bo tego dotyczył projekt uchwały.
A dlaczego tak się stało?
No były różne argumentacje, moim zdaniem, po stronie radnych, po stronie burmistrza też były takie argumentacje. Moim zdaniem nieuzasadnione, można było śmiało w drodze kompromisu wprowadzić ten projekt uchwały i zrealizować mieszkańcom tę inwestycję. Rzeczywiście oddając, padła deklaracja na sesji, że organ wykonawczy stworzy przynajmniej projekt techniczny tej inwestycji i że może w rezultacie uda się ją zrealizować w przyszłych latach, no ale mieszkańcy jednak chcieli tu i teraz, chcieli mieć zapewnienie, a nie w formie formalnej zapewnienie, a nie takie deklaracje ustne. Będziemy pilnować, mam nadzieję, że uda się tę inwestycję zrealizować w przyszłości.
No i też mieszkańcy byli żywo zainteresowani pewnym gruntem pod restauracją znanej sieci, żeby jednak ten grunt nie został sprzedany. Mieszkańcy też zbierali podpisy, no ale też stało się inaczej.
No to są te niechlubne, myślę, działania poprzedniej kadencji. Niestety grunt pod tej restauracją, wszyscy w Malborku wiemy, o którą chodzi, został sprzedany. Co gorsze, bez przetargu, więc tutaj też jest istotne, że to
no
było
właśnie,
sprzedaż bez przetargu.
Ta konkretna firma mogłaby ten grunt uzyskać.
Więc prawda? Jeżeli ktoś się decydował na sprzedaż, to mógł przynajmniej ogłosić przetarg, tak żeby na rynek zdecydował, jaka będzie wartość tej nieruchomości, a nie bez przetargu sprzedaje się tak istotną dla miasta część, obszar miasta, grunt, który przynosił do tej pory pieniądze, czyli rzeczywiście...
No, był to konkretny wpływ z tytułu dzierżawy i z tytułu podatków.
Dokładnie, tam był czynsz dzierżawny, więc ponad 200 tysięcy złotych wpływało do budżetu miasta, więc moim zdaniem, jeżeli mieszkańcy powiedzieli nie sprzedawajcie, dziwię się, że sprzedano ten grunt. Z jednej strony się nie dziwię, bo trzeba było łatać dziurę budżetową, więc myślę, że była to w jakiś sposób konieczne ze strony organu wykonawczego.
A można tak bez przetargu?
No akurat w tym przypadku za zgodą Rady można. Możemy polemizować i uważać, czy to było zasadne, czy nie. Rada Miasta w większości...
Czyli przepisy dopuszczają, ale druga rzecz to etyka.
No właśnie, i tutaj właśnie, przepisy przepisami, ale moim zdaniem powinno się przynajmniej ogłosić przetarg, tak żeby miasto mogło jak najwięcej zarobić na tej sprzedaży.
Ale stało się niestety inaczej.
No i ubolewam nad tym niestety, ale to myślę, że wielu mieszkańców oceniło negatywnie ten krok obecnej władzy, więc mam nadzieję, że też wyciągną konsekwencje przy najbliższych wyborach.
To zróbmy krótką przerwę, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
Feels like I'm
No i wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że Paweł Dziwosz, przewodniczący Rady Miasta Malborka, jest naszym gościem. Witam ponownie po krótkiej muzycznej przerwie. Jak pan ocenia inwestycje w mieście? Które inwestycje pana zdaniem są trafione, a które niekoniecznie?
No, jedną z najlepszych inwestycji, która powstała w Malborku, to jest oczywiście modernizacja bulwaru. Oczekiwali mieszkańcy na tej inwestycji.
Czyli wizytówki miasta.
Tak jest. Piękny zamek, twierdza, wielu turystów, mieszkańcy wokół tego. No to jest nasza perełka. I brakowało od lat właśnie modernizacji bulwaru. I przypomnę tylko, że był taki projekt Polska-Rosja transgraniczny, niestety nazwany Polska-Rosja, gdzie jednym z beneficjentów był właśnie Rosja. Udało nam się pozyskać środki na ten cel. Oczywiście jest to projekt, którym zaangażowane było wiele osób. Nawet poprzednia władza jeszcze, która ten projekt tworzyła. Udało się go sfinalizować. Mieszkańcy mogą się cieszyć z pięknego bulwaru. Myślę, że też turyści. No ale przed nami teraz wyzwanie, żeby ten bulwar ożywić, żeby tam właśnie tchnąć
życie. Coś się działo, prawda? A nie tylko wyremontować i pozostawić.
Tak jest. Chociaż mieszkańcy korzystają z tego obszaru, bo i biegają, jeżdżą na rowerze, turyści też spacerują, więc myślę, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni. No ale myślę, że ten obszar takiej strefy prestiżu, tak nazwany w tym projekcie, należałoby ożywić.
W jaki sposób?
No, między innymi, no teraz w tej chwili nie można prowadzić tam działalności gospodarczej, ale w przyszłości myślę, że jak najbardziej należałoby to otworzyć na przedsiębiorców, tak żeby turyści mogli tam zasiąść, wypić kawę, może piwo, może gdzieś potańczyć delikatnie, więc myślę, że tutaj w tym aspekcie jak najbardziej należy byłoby rozwijać tę inwestycję.
Czyli żeby było tam też i dla ciała, i dla ducha.
Dokładnie. Zresztą, jak państwo wiecie, w Malbork boryka się z tym problemem, że turyści nie zostają u nas na dłużej. Przyjeżdżają, oglądają zamek, zwiedzają.
No tak, to jest tak zwany jednodniowy turysta.
Tak.
I to jest problem wielu samorządów.
To prawda, no bo ciężko nam konkurować z takim dużym miastem turystycznym, jakim jest Gdańsk, Trójmiasto. Mhm. Dokładnie, więc całe Trójmiasto.
Albo Władysławowo, Półwysep Helski.
Dokładnie, więc naszym zadaniem jest, żeby próbować i od lat się z tym próbujemy zmierzyć, aby ten turysta został. No i jak żeby został, to też musi być trochę tego życia. Coś musi się dziać w mieście, więc między innymi ta inwestycja tego bulwaru, myślę, że jest w stanie w jakiś sposób zatrzymać trochę turystów, którzy wypiliby piwko, zjedli dobre jedzonko właśnie na świeżym powietrzu, w otoczeniu zamku.
No tak, no Malbork zaprasza na przykład na weekend. Też można przyjechać przecież od piątku do niedzieli. Niekoniecznie to musi być od razu urlop tygodniowy, prawda?
Oczywiście, zapraszamy serdecznie. Myślę, że naprawdę można w Malborku spędzić śmiało weekend, dobrze się bawić, wypocząć, zwiedzić nie tylko Muzeum Zamkowe, bo jeszcze jest, mamy Muzeum Miasta Malborka, mamy wieżę Ciśnień, gdzie można przejść się po takich starszych dzielnicach.
Ale jak ktoś kocha zamki, może pojechać do Gniewa.
Więc oczywiście, też do Sztumu.
No właśnie.
Kwidzyn niedaleko, więc może być to baza noclegowa, ale taka wypadowa. Malbork może być bazą wypadową właśnie do tych mniejszych miejscowości i można zwiedzać wiele innych właśnie takich zamków krzyżackich, ale innych elementów. Mamy piękny Nogat.
I właśnie, pytałem o inwestycje trafione, a te nietrafione.
No dla mnie, moim zdaniem, najbardziej trafioną inwestycją jest Centralny Plac Zabaw.
Dlaczego?
Dlatego, że wydano tam 8,5 miliona złotych na ten cel, a niestety jakość wykonania jest zdecydowanie niska. Zresztą oceniają to bardzo mocno mieszkańcy, negatywnie się wypowiadając. Liczyliśmy na to, że ta wykonanie tej inwestycji będzie zrobi wielkie wow wśród mieszkańców, no ale jak pan pojedzie, zobaczy, czy tam rzeczywiście jest to inwestycja na miarę 8,5 miliona złotych, to w moim odczuciu i w odczuciu wielu mieszkańców niestety nie. Nawet skierowaliśmy projekt uchwały i komisja rewizyjna zajmuje się teraz tym tematem, bada, czy tam wszystko było w porządku, czy w ramach przy realizacji tej inwestycji wszystko zostało wykonane prawidłowo.
Jakie macie państwo wątpliwości? Co jest nie tak?
No to proszę pojechać zobaczyć. Już na drugi dzień po otwarciu niektóre elementy zostały zniszczone, czyli były w naszym odczuciu niskiej jakości. Już na samym etapie projektowania uważamy, popełniono wiele błędów. Dużo wykonanych prac ziemnych, jest mało elementów dla dzieci mniejszych. Oczywiście.
Czyli przerost formy nad treścią, rozumiem, tak?
Tak jest, myślę, że za dużo pieniędzy. No, Malbork ma małe wpływy do budżetu, mało pieniędzy na inwestycje i trzeba każdą złotówkę oglądać trzy razy i zastanowić się, jak ją wydać, tak
czyli
żeby
można
wydać ją
wydać
najbardziej
na coś
efektywnie.
Niż na ten plac? Czy zrobić ten plac lepiej?
Można było zrobić za mniejsze pieniądze, uważam, a te pieniądze, które by zostały, przeznaczyć na inne inwestycje w mieście. Wiele dzielnic w Malborku nie ma placu zabaw, bo to jest centralny plac zabaw mieszczący się przy bulwarze. A mówimy też o mieście, gdzie te placu zabaw brakuje dla dzieci w niektórych dzielnicach i myślę, że te pieniądze na przykład na ten cel można byłoby przeznaczyć.
Jak się panu współpracowało z burmistrzem w tej kadencji?
Znaczy, jestem osobą, która jest za współpracą i oczywiście mimo tego, że nie wszystkie pomysły popierałem, nie startowałem z komitetu wyborczego obecnego burmistrza, współpraca, trzeba współpracować, więc współpracowaliśmy. Nie znaczy to, że było zawsze idealnie, bo te decyzje, o których wspominaliśmy, czy sprzedaż tego terenu pod restauracją, czy właśnie wykonanie placu zabaw, no tutaj się na pewno różniliśmy w tych kwestiach, więc myślę, że współpraca była okej, ale uważam też, że wiele rzeczy można było zrobić inaczej w Malborku i w inny sposób je wprowadzić.
I zapytam jeszcze na koniec o pana plany na kolejną kadencję, plany polityczne.
Pewnie chciałby pan wiedzieć, czy będę startował na burmistrza.
No tak pośrednio o to też pytam.
W poprzednich wyborach startowałem na burmistrza. Udało się moim zdaniem osiągnąć niezły wynik wyborczy, bo byłem drugi. Osiągnąłem drugi wynik wyborczy. Pokonałem kandydatów z dużych ugrupowań politycznych, jak Prawo i Sprawiedliwość czy Koalicja Obywatelska. Więc to pokazuje, że mieszkańcy chcą niezależnego, bezpartyjnego włodarza, że widzą w tym potencjał. Takiego, który nie patrzy na spory polityczne, ale interesuje się głównie interesem miasta i może być burmistrzem wszystkich mieszkańców, bez względu na to, jaką opcję polityczną popierają. Bo tak jak pan wspomniał, no, ja buduję i mam swój zespół wyborczy, kreatywnych ludzi, ale niezależnych, bezpartyjnych. Więc myślę, że w tych wyborach liczę na to, że uda się zrobić dobry wynik wyborczy.
Bardzo dziękuję. Przewodniczący Rady Miasta Malborka Paweł Dziwosz był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Grzegorz Armatowski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Studio Starogard Gdański.